Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. W ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy okazję zapoznać się najpierw z nowelizacją budżetu państwa na rok 2020, a następnie z projektem budżetu na rok 2021. Po co potrzebna była nowelizacja budżetu? Czy można wiarygodnie prognozować przychody i wydatki budżetowe na przyszły rok, skoro nie wiemy nawet, co wydarzy się w polskiej gospodarce w tym roku? O pomoc w rozwikłaniu zagadek związanych z finansami publicznymi poprosiłem dzisiejszego gościa kluczowego tematu, doktora Szymona Strojnego z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sama nowelizacja budżetu państwa to chyba nic nadzwyczajnego.
Oczywiście to się zdarza. Nowelizacja budżetu nie jest niczym nadzwyczajnym. Znaczy mamy pewne ograniczenia w konstytucji zapisane, kiedy się robi nowelizację, natomiast ją się robi w uzasadnionych przypadkach. Na razie powiem tak ogólnie, że COVID na pewno jest takim przypadkiem.
To po co się nowelizuje budżet w takim razie?
Nowelizacja polega na przyjęciu ustawy o zmianie ustawy budżetowej. I w przepisach nie są co prawda zawarte przyczyny, które stanowią podstawę do nowelizacji, czyli jakby takie szczegółowe sytuacje nie są tam opisane. Natomiast przyjmuje się, że do nowelizacji dochodzi w przypadku, gdy ustawowo dopuszczalne możliwości dokonywania jakichś tam zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego okazują się niewystarczające w zaistniałej sytuacji. Tak, bo rząd ma zawsze pewne możliwości działań i korekt. To jest normalne, w każdym roku budżetowym to się zdarza. Natomiast gdy pojawiają się jakieś większe zdarzenia, które były nieprzewidywalne, COVID na pewno czymś takim jest, wówczas konieczna jest nowelizacja budżetu.
Czy w takim razie możemy powiedzieć, że to jest takie przyznanie się do błędu rządu i ministra finansów? Źle zaplanowaliśmy, czegoś nie przewidzieliśmy, w związku z tym nowelizujemy.
Nie, no tak nie można powiedzieć. Rząd miał bardzo ambitne plany, bo budżet na ten rok miał być zrównoważony. To ta pierwszy raz od transformacji. Natomiast każde działanie gospodarcze, w tym także tworzenie budżetu, jest obarczone niepewnością i ryzykiem. To ryzyko to pewna niepewność, którą można przewidzieć. Natomiast pojawiają się też w literaturze i może nawet bardziej w takiej literaturze biznesowej niż akademickiej, takiej praktycznej, tak zwane czarne łabędzie. I to z pewnością jest taki czarny łabędź, czyli takie zdarzenia, które kompletnie były nieprzewidywalne, i COVID właśnie czymś takim jest, który doprowadził do zmian i po stronie popytowej, i po stronie podażowej. No z czymś takim właściwie nie mieliśmy do czynienia, stąd ta nowelizacja była konieczna i nie można powiedzieć, że to był błąd ministra finansów czy tam rządu, skoro właściwie to się wydarzyło, można powiedzieć, że na całym świecie tak naprawdę i wszyscy mają ten sam problem.
Pewnie ekonomiści są zgodni w tej sprawie, że rzeczywiście w ciągu tych kilku miesięcy zdarzyły się rzeczy, których nie dało się przewidzieć. Chociaż był jeden ekonomista, który twierdził, że wszystko przewidział. Mam na myśli profesora Andrzeja Żońca, głównego ekonomistę Platformy Obywatelskiej, który już na rok 2018 przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 100 miliardów złotych, a potem dziwił się, że wynik był 10 razy mniejszy. Czy to genialny wizjoner?
Panie redaktorze, możemy powiedzieć, że jakby ile o 2 lata się pomylił, tak? Że musimy brać pod uwagę poglądy polityczne tych osób, które się wypowiadają. I ci, którzy nie lubią rządu, mówią, że wszystko jest źle, a ci, co lubią rząd, mówią, że wszystko jest dobrze. Prawda, jak zwykle, pewnie gdzieś tam jest na środku. Prawda?
Czyli znów dochodzimy do wniosku, że ekonomia nie jest taką zmatematyzowaną, odhumanizowaną nauką, że tutaj jednak ten czynnik społeczny jest decydujący i chyba dlatego nie jest uznawana za naukę ścisłą.
No zgadza się, zaliczano do nauk społecznych. Piękną definicję pan podał, dokładnie tak jest. Tak? W związku z czym nie wszystko, jeżeli poruszamy się w obszarze nauk społecznych, to nie mamy praw naukowych bezwzględnie obowiązujących. My mamy tylko prawa naukowe o charakterze statystycznym. My możemy powiedzieć, że prawdopodobnie tak będzie. My nawet możemy wyliczyć prawdopodobieństwo. Znaczy wszystkie te zdarzenia są obarczone niepewnością.
To spróbujmy jednak na chłodno ocenić to, co się wydarzyło, bo sam ten deficyt budżetowy w tym roku, to ma być prawie 110 miliardów złotych, to będzie jednak rekord. Czy to musiało się tak skończyć? Czy ten deficyt budżetowy mógł być mniejszy?
Znaczy, można brutalnie powiedzieć, że oczywiście, że mógł. Tak, myśmy już kiedyś rozmawiali, że jeżeli rząd przyjął, że deficytu ma nie być w ogóle, że budżet ma być zrównoważony na początku, pierwotnie tak miało być. No i teraz, jeżeli wiem, że sytuacja jakby rynkowa jest taka, że to jest niemożliwe, rząd głównym celem rządu, i tu się wszyscy ekonomiści zgadzają, właściwie także z opozycji, była ochrona miejsc pracy, bo to jest kluczowe dla funkcjonowania całej gospodarki i także dla nastrojów społecznych. Tu jakby, no, wszyscy się zgadzają, że to był dobry ruch, no ale to musiało kosztować. I teraz, jeżeli pan mnie pyta, czy mógł być mniejszy, no mógł być mniejszy, ale no to proszę wskazać, które rzeczy, które wydatki rządowe były niepotrzebne. No to już będzie kłopot, prawda? Oczywiście, że niektórzy tam wskażą konkretne jakieś rozwiązania, że to mogło nie być. Natomiast co do zasady jednak trzeba przyjąć, że te rozwiązania, które my stosujemy, są, one się wpisują w pewien kontekst międzynarodowy, bo rozwiązania w Niemczech na przykład są podobne. I raczej jest jednak zgoda co do tego, że ogólnie kierunek był słuszny tych działań.
Minister finansów Tadeusz Kościński broni tego deficytu, tej wysokości deficytu jednym prostym zdaniem. To jest cena za ratowanie gospodarki. Czy słuszne jest takie uogólnienie?
No tak, no znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że rząd podjął taką, a nie inną decyzję i wyborcy go rozliczą. To jednak jest działanie też w pewnym kontekście politycznym. I teraz oczywiście, że mamy do czynienia, znajdziemy bez kłopotu liberalnych ekonomistów, którzy uważają, że ten deficyt jest zbyt duży i myślę, że tutaj wskazany przez pana redaktora ekonomista związany z Forum Obywatelskiego Rozwoju, profesora Balcerowicza, no to oni są za tym, żeby ograniczać wydatki, prawda, i tak dalej. To jest takie liberalne czy monetarystyczne nawet podejście. Natomiast mamy też lewicowych ekonomistów polskich pracujących na uniwersytetach w Europie, którzy uważają, że to są młodzi ludzie, stworzyli taką grupę, która uważa, taką grupę dyskusyjną, coś w rodzaju think tanku, która uważa, że zdecydowanie za mały jest ten deficyt, on powinien być większy. Także śmiało powinniśmy przekraczać te progi ostrożnościowe, które moim zdaniem na szczęście mamy w Konstytucji, które nie pozwalają nam się za bardzo zadłużać, bo osoby z mojego pokolenia, czyli tak 50-latkowie i starsi, to doskonale pamiętają jeszcze zadłużenie z czasów Gierka i to oczywiście nam grozi, więc jakby w tym momencie zgadzam się, że tu musimy uważać, nie można się zadłużać, prawda, w nieskończoność. My nie możemy też, nie mamy prawa decydować o tym, żeby teraz zaciągać jakieś zobowiązania, które później nasze dzieci czy tam wnuki będą miały spłacać. Tak uważam.
Jeszcze ciekawsza wydaje się sytuacja związana z przyszłym rokiem, bo tutaj rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Prognozowane dochody budżetu państwa wyniosą 403 miliardy 700 milionów złotych. Limit wydatków to 486 miliardów złotych, co oznacza deficyt w wysokości 82 miliardy 300 milionów złotych. Mniejszy deficyt niż w tym roku jest zaplanowany, ale jednak też potężny.
Dane nam znowu nam jest nam przeżyć coś, jakby co się nie wydarzało wcześniej. No to my nie mieliśmy do czynienia z takim kryzysem. To możemy sobie porównywać historię sprzed 90-100 lat, tak? Bo 100 lat temu mieliśmy Hiszpankę, grypę. Tam poziom śmiertelności był dużo większy, to też miał ogromny wpływ na gospodarkę, ale jeszcze w międzyczasie trwała wojna, pierwsza światowa. A później mieliśmy wielki kryzys gospodarczy, prawda, który jakby doprowadził do tego, że pojawiły się nowe koncepcje, także ekonomiczne, które miały przeciwdziałać temu kryzysowi. To są tego typu działania, które teraz nasz rząd stosuje. To takie dyskusje, że on może być większy czy mniejszy, no to jest, to zawsze można prowadzić, zobaczymy co będzie. No kluczowa sprawa to jest ta, o której zresztą wszyscy mówią, to nie jest żadne odkrycie, że póki nie będziemy mieli szczepionki na COVID, no to trudno jest cokolwiek przewidywać. Tak bo my nawet nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, a dyskutujemy o tym, co ma się wydarzyć w przyszłym roku i jeszcze dalej. Natomiast rząd musi robić, przygotowywać budżet, bo takie są wymagania konstytucyjne.
Jasna sprawa, że to jest duży obszar niepewności, w której działa minister finansów, rząd, ale jednak z jakichś powodów rząd zakłada, że ten deficyt będzie mniejszy w przyszłym roku. Czyli co, jakby zakładał, że nie będzie lockdownu, nie będzie kolejnej fali koronawirusa?
No pewnie tak zakłada, albo może być, że ta fala następna będzie już tam takie opracowanie medyczne, że ten już nawet ta fala, którą teraz przeżywamy, ile to może być falą, już jest trochę inna niż to, co miało miejsce jeszcze 2-3 miesiące temu, także nikt z nas nie wie, jak do końca będzie. No, jednym z punktów granicznych to jest dzień dzisiejszy, czy ten tydzień może w ten sposób i uruchomienie szkół, tak, bo dzieci idą do szkół i zobaczymy teraz, co dalej będzie. I tego też nikt nie wie. Po prostu zobaczymy, to będzie miało ogromny wpływ, tak? Bo jeżeli nam małe dzieci zaczną chorować, na przykład, no to znowu rodzice nie pójdą do pracy, to się przełoży na na funkcjonowanie przedsiębiorstw i tak dalej. No to mamy znowu naczynia połączone.
Czy jest zagrożenie dla realizacji tego budżetu, skoro pan minister Kościński założył, że wzrost PKB w przyszłym roku wyniesie 4%? Czy to jest optymizm, pesymizm, realizm? Jak to określić?
Znaczy budżet co do zasady powinien być realistyczny i on tam jest ileś zasad, które powinniśmy przyjmować, tworząc budżet, i pewien taki realizm tutaj jest niezbędny.
Te 4%, czy to jest realny wzrost gospodarczy w przyszłym roku?
Ja myślę, że tak, że on jest też potwierdzany, tu jakby też jest zgoda między ekonomistami, bo rząd jakby nie działa w próżni, prawda? On działa, musi się jakby konsultować, czy brać pod uwagę tak zwane rynki finansowe, ponieważ pytanie, kto będzie ten dług finansował. Musi brać pod uwagę także Unię Europejską, ponieważ funkcjonujemy w Unii Europejskiej. Bank centralny jeszcze też na to patrzy i teraz na jakby to powstaje wszystko w pewnym konsensusie, prawda? I teraz tu raczej jest zgoda i to są realistyczne liczby, które tutaj rząd podaje. Mi się wydaje, że tak będzie. No, na dzień dzisiejszy po prostu takie są wskazania. Rząd ma cały aparat analityczny, który ludzi, którzy siedzą w tym od lat i wiedzą, co robią. Po prostu też musimy rządowi zaufać, obojętnie z jakiej partii ten rząd by był.
Czy w przyszłym roku bezrobocie nie będzie już wzrastało?
No tu są też, mamy bardzo duży rozstrzał prognoz. To jest wszystko związane z tym, o czym dotychczas mówiliśmy, czyli właśnie z tą chorobą, z potencjalnym lockdownem i tak dalej, bo mamy prognozy NBP-u, które oscylują wokół bezrobocia na poziomie 5,6% w przyszłym roku. Natomiast konsensus Polskiej Agencji Prasowej zakładał bezrobocie w przyszłym roku na poziomie 7,2 i rząd podaje też mniej więcej na poziomie 7,5, zdaje się. Także
czyli ostrożnie.
Ostrożnie i teraz skutki tego będą, prawda? No nie wiemy, zakładamy wszyscy, że lockdownu drugiego nie będzie, to już nawet premier ogłosił. Także stąd są te działania rządu podziału na te mniejsze strefy, jeśli chodzi o zielone, czerwone i żółte, jeśli chodzi o choroby i tak dalej. To jest zrobione po to, żeby nie zamykać całej gospodarki, bo no już gospodarka tego nie wytrzyma. Ani nasza, ani żadna inna w Europie, podejrzewam. Tak, bo nasze te wszystkie, o tym może mniej mówiliśmy, ale sytuacja naszej gospodarki w kontekście innych krajów to oczywiście jest bardzo dobra, trzeba sobie to jasno powiedzieć. My mamy recesję, ponieważ mamy drugi kwartał z rzędu, taką książkową recesję, ponieważ mamy drugi kwartał z rzędu spadek PKB, natomiast to nie zmienia faktu, że nasza sytuacja relatywna w stosunku do innych krajów jest bardzo dobra.
Prognozowanie gospodarcze w czasach pandemii jest chyba szczególnie trudne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś dr Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Dziękuję serdecznie.
Kluczowy temat.